Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie w imieniu własnym i Andrzeja Żaka, który za moment do mnie dołączy, razem z naszymi gośćmi. A mówić dziś będziemy o czekającym nas trzecim już festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiego, opowieści Marka Szalszy, która zwyciężyła konkurs miasta Gdańska imienia Bolesława Faca za rok ubiegły Schyłek Szatrangu i od poniedziałku, czyli od jutra, będzie prezentowana we fragmentach na antenie Radia Gdańsk, a także o czekających nas premierach tanecznych. To już za moment.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeni. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, swój niepokój. W jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, łez mych winne, nie zamienię cię na inne. Życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie i spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Piękna piosenka Wojciecha Młynarskiego, tekst, tak? Pani Agnieszka Labęc nam wybrała na początek, na otwarcie naszej audycji. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry Państwu.
Dyrektor organizacyjny festiwalu trzeciego już twórczości Wojciecha Młynarskiego, o którym za sekundę porozmawiamy. Witam także autora powieści Schyłek Szatrangu, pana Marka Szalsze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już od jutra będzie można posłuchać. 5:10 premiera, jeśli ktoś o tej porze wstaje do pracy albo w ogóle nie śpi. No i później 21:50. Myślę, że to raczej większość słuchaczy tę porę wybierze, aby w odcinkach, we fragmentach, w interpretacji Rafała Kowala, aktora Teatru Miejskiego w Gdyni, posłuchać tej książki, o której trochę porozmawiamy, nie za dużo zdradzając, prawda? Bo książka się ukaże dopiero 5 listopada, wtedy będzie premiera, więc żeby się tak przygotować do tego czytania.
To znaczy książka ukaże się 5 października.
A października, przepraszam.
A w listopadzie będzie prezentacja.
Aha, aha. I wtedy premiera i spotkanie z panem. Dobrze. No i mówić będziemy także chyba o dwóch premierach tanecznych. Maria Muscat, Dance is in the Air.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Która produkuje obie. Pierwszą Ania Haracz, tu obecna, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Przygotowuje, bo to solo. A drugą razem z Iwoną Olszowską, tak?
Tak.
I o tym też porozmawiamy.
Też.
zapraszając. Zacznijmy od festiwalu trzeciego już twórczości Wojciecha Młynarskiego. W różnych miejscach swojej historii on się odbywał. W tym roku gdzie to będzie?
W tym roku festiwal odbywa się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Zapraszamy już za tydzień, w sobotę, 26 i 27 września.
Program bogaty i chyba jednak główny punkt tego programu to jest konkurs. Jak w tym roku przebiegały eliminacje i przesłuchania? Ile osób się zgłosiło? Jaki był poziom, tak się zwykle mówi? I co ciekawego nas czeka?
Poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Zgłaszają się do nas profesjonaliści, aktorzy, wokaliści, którzy na co dzień pracują z piosenką. W tym roku do finału przeszło 12 osób. Może nie, osób przeszło więcej, dlatego że jest jeden zespół. I w sobotę o godzinie 19 będzie finał konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego, który prowadzi fantastycznie zresztą Artur Andrus. Po tym finale, w momencie, kiedy będziemy czekać na wyniki jury pod przewodnictwem pana Wojciecha Młynarskiego, będziemy mogli posłuchać recitalu Marty Hyczewskiej, laureatki Grand Prix poprzedniej edycji konkursu.
Ale zacznie się wszystko w samo południe, w sobotę, prawda? Od konferencji prasowej z Wojciechem Młynarskim.
Tak, konferencja jest co prawda prasowa, ale zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych.
Nie tylko dziennikarzy.
Nie tylko dziennikarzy. Można panu Wojciechowi Młynarskiemu zadawać pytania, także mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku i dwa lata temu państwo się zjawią tłumnie i będziemy mogli wspólnie rozpocząć festiwal. Po otwarciu mamy kolejny punkt programu, który również się cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Są to felietony Wojciecha Młynarskiego i w tym roku czytają je Marian Opania i Wiktor Zborowski. Mhm. Sama się bardzo cieszę na ten punkt programu.
Będzie też spotkanie z mistrzem, czyli znowu z Wojciechem Młynarskim?
Tak, z Wojciechem Młynarskim. W tym roku prowadzi je Artur Andrus. Dwa lata temu spotkanie prowadził Artur Orzech, w ubiegłym roku pan Andrzej Poniedzielski, a w tym roku będzie prowadził Artur Andrus. Również się na to cieszę, również zapraszam. Mam nadzieję, że równie tłumnie jak w ubiegłym roku państwo się zjawicie.
A Młynarski mniej znany na fotografii? To znaczy, co będzie można tam zobaczyć?
No, zdjęcia z dzieciństwa pewnie.
Na przykład, tak?
Z dzieciństwa może nie, ale zdjęcia sceniczne oraz teksty, które nie są aż tak bardzo znane, dlatego że właśnie ta piosenka, która nas tutaj wprowadziła, też świadczy o tym, że nie zawsze wiemy, które teksty napisał pan Wojciech Młynarski, niektórych tekstów też nie znamy. Pan Wojciech Młynarski jest autorem tłumaczeń oraz tekstów scenicznych ponad 2000, to jest olbrzymia liczba. Niektóre z nich już można, te nieznane, znaleźć na stronie autorskiej Wojciecha Młynarskiego, wojciechmłynarski.art.pl, którą współprowadzimy, a tak naprawdę prowadzi ją dyrektor artystyczny festiwalu Jacek Bończyk.
No i potem będzie konkurs i tak dalej, ale to dopiero pierwszy dzień spotkania. A, słuchanie płyt winylowych, to też wasza tradycja.
To nasza tradycja, która też do tej pory pięknie zafunkcjonowała na festiwalu. Po konkursie wychodzimy, to będzie się odbywało akurat na foyer Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, więc wychodzimy na foyer, siadamy sobie w bardzo wygodnych kanapach, marki, której nie mogę powiedzieć na antenie. I słuchamy sobie płyt, pijąc wodę, soki i inne rzeczy. Także mam nadzieję, że tutaj może nawet trochę potańczymy.
Tak się wychowałam, słuchając winylowych płyt Młynarskiego. Zazwyczaj w jego wykonaniu, z jakimś komentarzem, z opowieściami, prawda?
Ja pamiętam tylko taki album podwójny winylowy, czarny Młynarskiego był. To jedno takie chodziło po wszystkich możliwych adapterach wtedy, Bambino i innych, i się zdzierało do nieprzytomności. Ale tych piosenek pani wspomniała tutaj, ja mam dwie takie swoje ulubione, które też są mniej znane. Po prostu wyjedź w Bieszczady i w Paryżu mieście jest maleńkie bistro. Tak. Bieszczady może każdy zna, natomiast to w Paryżu mieście niekoniecznie. Gdzie zazwyczaj pije się tylko wódkę czystą i tak dalej. Już nie będę przytaczał słów. Jest tych piosenek mnóstwo. Ja zadam tylko takie pytanie, no pewnie zadawaliśmy jej w zeszłym roku i dwa lata temu. Dlaczego akurat właśnie w Trójmieście u nas jest ten festiwal Wojciecha Młynarskiego, bo każdemu by się tak wydawało, że jemu może bliższe góry były, południe bardziej.
Ale Gdańsk, Trójmiasto, jest panu Wojciechowi Młynarskiemu bardzo, bardzo bliskie. Pan Wojciech Młynarski co roku spędza wakacje właśnie w Trójmieście. Incognito. Nie informujemy o tym wtedy publicznie. Bardzo lubi Gdańsk i zresztą jedno z moich akurat ulubionych zdjęć pana Wojciecha Młynarskiego, mam nadzieję, że da się namówić również na zapozowanie w tym samym miejscu, jest na Zielonym Moście w Gdańsku, na tle żurawia, takie bardzo charakterystyczne miejsce. Także Gdańsk nie jest absolutnie przypadkowy. I my też nie jesteśmy przypadkowi, ponieważ fundacja, którą mam przyjemność prowadzić, również mieści się w Gdańsku. Także stąd Gdańsk.
Oczywiście przede wszystkim piosenki, trochę felietony, trochę zdjęcia, ale są też spektakle. W niedzielnym programie tego festiwalu dwa spektakle.
Tak. Drugiego dnia rozpoczynamy w ogóle o godzinie 14:00. Panelem dyskusyjnym z udziałem gości festiwalu będzie prowadzić pani Joanna Najszewska. Mam również nadzieję, że będzie obecny pan Konrad Mielnik na tym. I podczas tego panelu będziemy rozmawiać o kulturze, o kondycji piosenki, o tym, co się dzieje właśnie na tak zwanym, brzydko mówiąc, rynku piosenki. A następnie o godzinie 15:00 będziemy mieli okazję usłyszeć spektakl w sali kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Młynarski sentymentalnie wesołego powszedniego dnia. Spektakl z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, muzykę do całego spektaklu napisał pan Jerzy Derfel. W ogóle wesołego powszedniego dnia jest to piosenka, która jest bardzo, bardzo stara, a sam spektakl pochodzi z Łodzi i będziemy mogli właśnie usłyszeć go w niedzielę. Także przyjeżdża Teatr Mały z Łodzi i zapraszamy. A po spektaklu będziemy mieli możliwość zobaczenia projekcji koncertu, drugiej części koncertu, ponieważ pierwsza część będzie dnia poprzedniego. Drugiej części koncertu, który się odbył w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w roku 1988. Jest to koncert pod tytułem Róbmy swoje.
No i potem już o 19:00 koncert laureatów, wręczenie nagród Monika Grzegorz-Wasowscy, koncert galowy Młynarski obowiązkowo, to spektakl muzyczny Teatru Szóste Piętro. No i zamknięcie późnym wieczorem trzeciej edycji festiwalu. Także wszystko to przed nami. Myślę, że wielka przyjemność, wielka frajda i miłe spotkanie po prostu. A teraz posłuchajmy może, bo pani Agnieszka Labędz wybrała nam dzisiaj oprawę muzyczną, młynarską taką bardzo. I bardzo się z tego cieszę, bo rzeczywiście są to takie wybory, dla mnie trochę nieoczywiste. Tej pierwszej nie kojarzyłam z Młynarskim. Tutaj można mnie obwinąć. No nie jestem dziennikarzem muzycznym, ale jakoś tak nigdy nie miałam świadomości, że Życie kocham cię nad życie to jest właśnie jego tekst. A tą już tak, ale i tak strasznie lubię jej słuchać, więc spróbujmy.
Myślałeś, jestem całkiem do niczego. Spoglądałeś w stronę grobu rodzinnego. Aż muzyczka zagadała, poderwała cię jak chciała. Na perkusji znów ci zagrał mrek kolego. Znowu idzie figur z targową ulicą. Do panienek już się jasne ślepia szlicą. Błyszczy włos na szklane wodę. Powróciły lata młode. Znów już przytwali paczkę krewni za granicą. Na fortepianie brzmią
trachy.
Niebieskie widać dno.
Co ma robić się co?
Gnasz do szafy, gdzie zimuje odzież stara. Kilka ciuchów z samodziału i gitara. Radio Pionier znów otwierasz. Marynarę się ubierasz. Grają bugi, fruwa twoja marynara. Fruwa twoja marynara, proszę pana. Znów Teresa ostro w barze jest zalana. Znów do baru na herbatkę. Noworodki proszą matkę. Zawidlińska szuka Henia melomana. Na fortepianie brzmią
trachy.
Niebieskie widać dno.
Popatrz, stary, co to robiło się co?
Próba twoja marynara do sufitu. Aktywista nie przestaje wciskać gitu.
wikinia, że ludzie tacy trzymają dyscyplinę pracy. Muchy się uśmierca przy pomocy flitu. Ponad głowy zgołowanych tańce gości, ponad pyty i ogryzione kości. Jak twój wzrok niebiesko-szara, chyba twoja marynara. Drugi, drugi, równy kumpel twojej młodości. Na fortepianie brzmią niebieskie widać dno.
Popatrz, stary, co porobiło się.
Nie brzmią
blady,
niebieskie widać dno.
Popatrz, stary, co ma robiło się.
A co się dopiero porobi w sobotę i niedzielę, jak się zacznie dziać ten trzeci festiwal twórczości Młynarskiego. Zapraszamy serdecznie. Jutro premiera. No, nasza radiowa w każdym razie. Stało się tak, że konkurs literacki Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca wygrała powieść Schyłek szatrangu pana Marka Szalszy. Ja tę książkę znam, przygotowywałam adaptację, fragmenciki naprawdę krótkie, bo to spora powieść. Przeczyta nam Rafał Kowal na naszej antenie, a pan Marek Szalsza, pierwszy raz się dzisiaj spotykamy, jest z nami i mam nadzieję troszkę pana poznać i troszkę przedstawić naszym słuchaczom. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan tę książkę napisał? Co było inspiracją? Zanim dojdziemy do tego, co to jest, o czym to jest, no, powiem brzydko, że powieść i że dość obszerna. Tak na początek.
Źródeł inspiracji było kilka, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o pomysł wstępny, to głównym źródłem była rzeczywistość. Otóż ja mniej więcej 10 lat temu, wskutek swojej, powiedzmy, niedojrzałości i też skrajnej niechęci do załatwiania spraw urzędowych, znalazłem się w sytuacji takiego straszliwego, biurokratycznego zapętlenia. To znaczy, nie byłem nigdzie zameldowany, mimo że właśnie kupiłem mieszkanie, to nie mogłem się w nim zameldować. Miałem nieuregulowane sprawy z armią, miałem problemy ze skarbówką, z ZUS-em, jeszcze na domiar wszystkiego z telefonią, która niczym jakiś taki wirus telefoniczny zagnieździła się w moim telefonie jako spadek po poprzedniej właścicielce mieszkania. I w zasadzie chciałem nawet tutaj z mściwą satysfakcją podać nazwę tej telefonii, ale skoro pani Agnieszka nie podała marki kanapy, to ja też wstrzymam się tutaj.
Bo mogliby zarzucić, że pana tak naprawdę w ogóle nie było.
Właśnie, coś w tym rodzaju mogłoby się stać. Dlatego to sobie daruję. W każdym razie wszystkie te instytucje nękały mnie pismami, monitami, różnymi wezwaniami. Ja chodziłem do urzędów, gdzie natykałem się na pewien rodzaj muru czy ściany, znanej prawdopodobnie każdemu obywatelowi naszego kraju. I byłem już w stanie skrajnej desperacji. To wszystko doprowadziło do tego, że jako człowiek bardzo cierpiałem, natomiast jako autor wyczułem w tym pewien potencjał czegoś możliwego do spożytkowania w literaturze. I pod wpływem tych wydarzeń i też lektury którejś z rzędu jednej z moich ulubionych powieści, jaką jest Don Quixote Cervantesa, wpadłem na pomysł krótkiej noweli, może 30-stronicowej, taki był plan wstępny, napisania o współczesnym Don Quixocie, czyli napisania opowiadania o człowieku, który chodzi do urzędów, wiedziony szlachetną misją obrony ciemiężonych petentów. I którejś nocy, która, no właśnie ona była dla mnie przełomowa, podczas porównawczej lektury tych wszystkich pism i monitów, odniosłem takie wrażenie, jakby wszystko to napisała w ogóle jedna i ta sama osoba. Przy czym oczywiście ja wiedziałem, że tak nie jest. To była po prostu taka drętwa papierowa, biurokratyczna mowa. Ale właśnie wtedy wpadłem na pomysł napisania jeszcze innej noweli o człowieku, który zwariował pod wpływem lektury pism urzędowych. I te dwa, właśnie przeświadczone, że za wszystkimi pismami stoi jeden i ten sam człowiek, jego prześladowca złowieszczy. I te dwa pomysły połączyły się w mojej głowie w bardzo płodny sposób. Zrozumiałem, że oczywiście to będzie ten sam bohater, który najpierw zwariował pod wpływem pism, a później idzie do urzędów bronić ciemiężonych.
No i on się tam rzeczywiście pojawia. Możemy chyba zdradzić już teraz, że to niejaki Izydor Spengler, którego dzieciństwo, dojrzewanie, kształtowanie się świadomości jest opisane. To znajdziecie państwo na naszej antenie, bo tak jak mówię, tylko początek i naprawdę fragmenty powieści. Również cały ten incydent, czy właściwie serię incydentów urzędowych, uznałam to za arcyciekawe i to także się znalazło, oraz inni bohaterowie, ponieważ tam występuje, oprócz naszego głównego Izydora, cała kamienica, prawda? Takie postaci, które zasiedlają kamienicę, do której on w pewnym momencie trafia.
Tak, istotnie, powieść oprócz głównego bohatera ma jeszcze wiele innych postaci, ale powiedzmy, że jest jeszcze sześcioro również bardzo ważnych, czy prawie głównych bohaterów i oni są mieszkańcami jednej kamienicy. Krótko po tym pomyśle, również 10 lat temu miałem sen, w którym przyśniła mi się kamienica i sześć postaci, każda z tych postaci obdarzona jakąś obsesją, jakimś rodzajem paranoicznej wizji świata i urojonych wrogów. I właściwie ten sen był opatrznościowy, bo już te postacie gotowe wyskoczyły jak sześcioraczki z mojej głowy i faktycznie mogłem od razu przystąpić do pisania.
No i one też się znalazły w książce i znajdą się na naszej antenie. Każdy ma swoją wizję świata. Zawsze węszy jakiś spisek, zawsze czuje zagrożenie, z kimś walczy. Zadziwiające, ale też i myślę trafne i zabawne jest to, że te postaci się doskonale odnajdują i rozumieją. To znaczy pomimo różnorodności ich wrogów, one się doskonale dogadują jako jedna grupa, że będą walczyć. Właściwie z tym samym wrogiem, tak to identyfikują.
Tak, to jest tak, że zanim nie dojdzie między nimi do sporów, to rzeczywiście oni zawiązują tajną organizację, ponieważ mają w pewnym momencie pewnego wspólnego, ja tu nie chcę zdradzać fabuły, ale mają pewnego wspólnego urojonego wroga, w związku z czym dochodzą do wniosku, że muszą się przed nim razem bronić i w tym celu właśnie fortyfikują kamienice, wykopują rowy, warty przyokienne stawiają i czekają na atak.
No dobrze.
Ja bym wrócił jeszcze do tego bohatera, do jego czasów tych początkowych, bo gdyby on się tak pojawił znienacka, to byśmy powiedzieli, o, kolejny furiat, fobiant, prawda, facet ogarnięty nerwicą natręc i tak dalej. Ale to z czegoś wynika, to jest opisane, ta jego droga dochodzenia, więc ja też no nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale to jest bardzo istotne. Chciałem zwrócić na to uwagę, że jak się zacznie czytać książkę, to trzeba bardzo skupić się na tym, żeby wiedzieć też, jakie on ma podkłady. Co jeszcze w tym jego życiu się wcześniej wydarzyło, zanim jest to rzecz o pewnych naszych takich natręctwach, tak to można powiedzieć, o takich naszych fobiach ukrytych, może czasami nawet nadinterpretowanych pewnych rzeczach. Tak jak pan powiedział o tych urzędach, taki był kiedyś film Sprawa do załatwienia, bardzo dawno temu, w latach chyba 50., nie? Tam wtedy próbowali pokazać, powiedział pan o tych pismach, że one są pisane przez jedną osobę. Ja bym tego nie wykluczał. Być może jest jakiś wzór pisma, który jest napisany przez jedną osobę i tylko później są po prostu przerabiane i redagowane do odpowiednich kancelarii.
Owszem, niezłe kawkowskie ujęcie rzeczywistości. Ale można się z nim zgodzić, przyjmując wizję mojego bohatera.
Właśnie wracając do tej postaci, którą poznajemy jako jedyną tutaj od dzieciństwa, widzimy, jak kształtuje się jego świadomość. Jest w nim coś wyjątkowego. Może to samo, co w Don Kiszocie. Jakiś inny stosunek do świata niż ludzi naokoło niego, nasz może. Dobro i zło, to jak on odbiera rzeczywistość, wierząc w różne rzeczy, w które inni nie wierzą, bo wiedzą, że telewizja kłamie, że to wszystko jest jakąś manipulacją. On ma w sobie coś i ja bym prosiła, żeby to pan, a nie ja, jeśli pan zechce, powiedział, dlaczego on jest taki wyjątkowy, ten Izydor, od samego początku?
Znowu nie zdradzając szczegółów fabuły, powiem ogólnie, że on już ma rodziców, z których zarówno ojciec, jak i matka prezentują jakieś własne dziwactwa i z tych dwóch dziwactw wynika jego trzecie, bardzo wzmożone już dziwactwo. A później jego samotnictwo i megalomania połączone właśnie z przeświadczeniem, że jest on nośnikiem pewnej misji zwalczania zła, doprowadzają go, krótko mówiąc, do obłędu. I on jako pełny wariat, że tak powiem, lepiej wyraża lęki, frustracje i obsesje pozostałych mieszkańców kamienicy, którzy są jedynie półwariatami. W związku z czym ci półwariaci pełnego wariata obierają swoim liderem.
On ich stymuluje wręcz po prostu.
Zdecydowanie, tak. A jest jeszcze też tu element właśnie tego jednego złowieszczego prześladowcy, wprawdzie urojonego. Ja tej aberracji nie wymyśliłem. Istnieje znany w psychiatrii syndrom Leopolda Fregolego, nazwany tak od nazwiska pewnego włoskiego komika, który kiedyś tam występował chyba w XIX wieku i sam w przedstawieniach przebierał się 30 razy i odgrywał 30 postaci. I to właśnie to przeświadczenie, gdybym powiedzmy ja dzielił obsesję swojego bohatera, czego zapewniam nie czynię, to mógłbym myśleć, że pan Andrzej jest tylko właśnie moim prześladowcą, który udaje radiowca, a pani jest jego asystentką.
Albo też prześladowcą, bo płeć, wieki...
Ale u mnie włosów nie trzeba sprawdzać, czy się dobrze trzymają, bo prawie ich nie ma.
W każdym razie sądziłbym, że trzeba teraz przekonać się, czy pani jest tylko nieświadomym narzędziem, czy też asystentką właśnie świadomą i tym samym również elementem otaczającego mnie zła.
No tak, a ja jadąc przez poprzedni tydzień, jeździłam codziennie na festiwal w Gdyni i po drodze mijałam taką reklamę, też nie powiem czego, na K. I za każdym razem miałam wrażenie, że to jest właśnie to, o co pan mnie przed chwilą posądzał. No więc czytając tę książkę można wkręcić się w różne też takie insynuacje i sytuacje, ale ja teraz zanim jeszcze, bo o książce jeszcze przez chwilę porozmawiamy, mam dwa tematy ważne do wspomnienia i omówienia, ale chciałam pana zapytać o życie, o twórczość tak najogólniej. Jest pan tłumaczem, publikował pan opowiadania, ale to jest pierwsza powieść, tak? Zgadza się?
Tak, to jest pierwsza powieść i ona jest dla mnie tekstem absolutnie przełomowym, nie tylko dlatego, że dostała nagrodę i wygra konkurs i wyjdzie jako pierwsza moja książka, ale również dlatego, że ja na tej powieści nauczyłem się pisać tak naprawdę. 500 stron to jest tekst bardzo trudny do zapanowania. Ja 10 lat temu pisałem ją 4,5 roku. Rozpoczynając ją, jeszcze wchodziłem jako człowiek nie do końca dorosły do tej książki, w związku z czym popełniłem pewne błędy i wynik tych błędów był taki, że o ile drugą, trzecią i czwartą część napisałem szybko i płynnie, o tyle z pierwszą męczyłem się nieziemsko i dopiero siódmy wydruk był tym zadowalającym dla mnie. A wcześniej brak decyzji, żeby pewnej rewolucji dokonać, spowodował, że to, że cały czas ta wersja była dość słaba. I wydawnictwa, mimo że trochę były zainteresowane, jednak ostatecznie nie zdecydowały się na publikację tej książki, czym dzisiaj bardzo się cieszę, bo po prostu wyszłaby znacznie słabsza wersja.
Czyli dopracował pan to teraz także pod okiem redaktora wydawnictwa?
Tak jest. Jak już dowiedziałem się, że książka będzie wydana, to sam ją jeszcze poprawiłem. Później redakcja mojego wydawcy, pana Daneckiego, wniosła bardzo wiele tutaj dobrego też. I na sam koniec już ten niby gotowy wydruk ja przejrzałem i jeszcze było z 500 poprawek. Ale to już było mało, bo książka jest gruba, co znaczy, że była poprawka na stronę, a wcześniej to były tysiące poprawek.
Zachęcam do słuchania najpierw, potem do lektury, kiedy książka się ukaże, no ale jeszcze pozostał nam do rozszyfrowania tytuł, przynajmniej częściowo, Schyłek szatrangu. Schyłek, no to jest kwestia interpretacji treści książki, ale szatrang to można wyjaśnić, co to takiego.
Tak. Ogólnie z tytułami jest tak, albo ma się dobry tytuł od samego początku pisania tekstu i wtedy człowiek sobie pisze i się cieszy z tego, albo nie ma się go do końca i potem jeszcze długo też nie. I tutaj ja miałem kilka jakichś roboczych tytułów, których nie chcę wymieniać, bo były właśnie niezadowalające i dopiero podczas tego rewolucyjnego dla mnie tworzenia siódmego wydruku wymyśliłem też ten tytuł. Szatrang to jest nieco odmieniona nazwa perskiej formy szachów. I to są różne określenia, czaturang, czatrak, szatrancz, to są indyjskie, perskie czy arabskie słowa. Szachy taką właśnie drogą wędrowały do Europy. A ponieważ główny bohater Izydor ma obsesję szachową, która towarzyszy mu przez całe życie i jest nierozerwalnie związana z jego obłędem, więc uznałem, że jakiś taki element szachowy powinien tutaj wystąpić w tytule. A drugie znaczenie wymyśliłem specjalnie na użytek tej książki. No nie chciałbym go tutaj zdradzać, to się wyjaśnia około setnej strony.
Dobrze, czyli szatrang już wiemy i teraz jeszcze na zakończenie porozmawiamy chwilę o początku, bo on też otworzy jutro, gdyby ktoś słuchał, 5.10, 21.50, nasze prezentacje radiowe, czyli taki prolog, w którym pojawiają się zwierzęta.
Zoologiczne.
Zoologiczne jak najbardziej.
Tak, ja od samego początku wiedziałem, że to nie będzie powieść realistyczna, bo po prostu jest w niej występuje zbytnie zagęszczenie elementów absurdalnych i obłąkanych. I zresztą już lepsi ode mnie autorzy ze 100 lat temu doszli do wniosku, że powiedzmy realizm powieściowy, inaczej niż w XIX wieku, kiedy powstawały wielkie powieści francuskie i rosyjskie, że w pewnym momencie ze względu na złożoność rzeczywistości przestał dźwigać, już nie oddaje tej rzeczywistości w całej złożoności i zaczęli tworzyć różne kreacje. Nie będę tutaj teraz wymieniał nazwisk, ale wiadomo, że wielu autorów to robiło i ja też postanowiłem pójść tą drogą, więc pierwszy fragment, z którym rzeczywiście zetknie się i słuchacz, i czytelnik, to jest coś, co ja nazwałem preludium zoologiczne. To jest taki krótki przedrozdział, w którym zwierzęta w wieczór wigilijny wychodzą do ogródka, ale ja tu przekształciłem tę legendę, one nie mówią ludzkim głosem, tylko mogą ze sobą międzygatunkowo się porozumieć. I właśnie decydując się na taki zabieg, miałem jakby dwa cele przed oczami. Po pierwsze, sygnał dla czytelnika, że to jest kreacja, nawet jedna nazwa gatunkowa jest też zmyślona z tych zwierząt. i że to jest groteska. A po drugie, chciałem w ten sposób pośrednio wprowadzić na scenę bohaterów książki, tylko że jeszcze nie osobiście, a poprzez ich zwierzęcych reprezentantów, ponieważ wszystkie te zwierzęta w pełni przejęły sposób myślenia i odczuwania swoich właścicieli, a nawet są też do nich w pewnym sensie podobne z wyglądu.
Mm-hmm. To możemy zdradzić Izydora zwierzę, które to jest?
Tak, to jest patyczek.
No właśnie, i to już wiele wyjaśnia. Schyłek Szatrangu, od jutra na naszej antenie. Mówi pan, że w październiku się książka ukaże, tak?
Zdaje się, że 6
listopada spotkanie promocyjne.
Tak. 5 listopada odbędzie się spotkanie promocyjne w Bibliotece na Mariackiej.
Do 6 listopada na naszej antenie, 35 odcinków. Znaczna część pierwszej części i troszeczkę z drugiej, ale tam już to pana przepraszam publicznie, musiałam mocno ciąć i to jest taki lekki slalom po wątkach, żeby się chociażby te przygody urzędowe w dostateczny sposób zmieściły, pokazały. Mam nadzieję, że nie będzie pan rozczarowany, a przy okazji słuchacze nie będą znali całej książki, a nawet wszystkich bohaterów, więc po tym będą mogli z wielką przyjemnością przystąpić do czytania.
Na podstawie kilku fragmentów, które widziałem, jestem przekonany, że pani to pocięła doskonale i z przyjemnością też posłucham.
Rafał Kowal z dużą radością to czytał, z pewnym też dystansem. Myślę, że się sprawdzi. No dobrze, to w Radiu Gdańsk i później w osobistej, że tak powiem, lekturze, a przed nami premiery. Czyli tak, The White Resonance, to najbliżej, Ania Haracz. I później Przenikanie strategia razem z Iwoną Olszowską. Producentem obu spektakli jest Maria Muscat, Dances in the Air. No i opowiadamy, no, jak to będzie 4 października w Żaku najpierw. Jaki biały rezonans?
Biały rezonans, no tak, jaki biały rezonans. Właśnie tak dzisiaj jadąc do studia pomyślałam sobie, że chciałabym zmienić tytuł, ale to nawet nie zmienić tytuł, tak jak właśnie tutaj przed chwilą była rozmowa na temat tytułów, że albo one od razu są takie, jakie powinny być i cały produkt, że tak powiem, teraz jest taka moda na produkty artystyczne, się gdzieś tam do tego wszystkiego układa, albo coś robimy i potem dopiero próbujemy to jakoś nazwać. Biały rezonans powinien dla mnie jeszcze brzmieć biały rezonans, czyli pomimo. To znaczy, to jest taki spektakl, który jest trochę podsumowaniem, może zabrzmi to oczywiście górnolotnie, ale właściwie dlaczego nie, że takiego podsumowania troszeczkę mojego życia, ale to właśnie jest taka praca, gdzie bardzo mocno zastanawiam się nad tym, co w moim życiu, coś, co postrzegam jako negatywne, tak jak na przykład biurokracja, tak, w pana przypadku, czy u mnie niemożność na przykład tańczenia, uczenia się w szkole baletowej albo tańczenia w profesjonalnych teatrach tańca. Jak to wszystko transformować, jak to wszystko zmieniać, żeby z tego, co na początku wydaje nam się bardzo takie trudne i ciężkie, oczywiście nie dotyczy to tylko samego tańca, jakby w moim przypadku. Ja myślę, że jakby każdy z nas ma takie sytuacje, momenty, gdzie coś mu nie wychodzi, nie udaje się. I właściwie robimy dalej pewne rzeczy, nie dzięki temu, że nam coś wyszło, tylko pomimo tego, że nam coś nie wyszło. Że ktoś nam właśnie nie dał możliwości, ktoś nam nie pomógł, coś nam nie pomogło. I dla mnie ten spektakl jest właśnie takim obrazem, a co jeśli pomimo wszystko będzie pięknie.
Ja tu mam taki drobny opis, z którego wynika właśnie, że także ból, cierpienie, nieprzyjemne zdarzenia, to jest taka łagodna forma, prawda? Ale myślę, że także różne zdarzenia bardzo nieprzyjemne czy bolesne, można to otorbić, można się tym załamać bądź złamać i jakby może to zmienić życie, ale w taki negatywny sposób. Można się zamknąć, można się wycofać, prawda? A z tego, co tutaj piszesz, to wynika, że można też nad tym pracować za pomocą medytacji i jakoś w biały sposób, w białą stronę, nie wiem, to przekroczyć, nie wiem właśnie.
Można to oswoić przede wszystkim, oswoić i pokazać w inny sposób, inną formę pokazać.
I tak, żeby trochę zdjąć takiej powagi, to dla mnie na przykład takim przykładem jest To na przykład są posty na Facebooku, które dotyczą naszego dzieciństwa, czyli osób, które urodziły się w latach 70. I kiedyś dla nas trzepak tak, był czymś, wynikiem biedy. To, że my graliśmy, nie wiem, w piłkę, której bardzo często nie mieliśmy, że to, że musieliśmy bawić się, jakby teraz z tej perspektywy musieliśmy bawić się na trzepaku, czy graliśmy w kapsle, bo nie było zabawek, tak? Był jeden rower na całe podwórko.
Aniu, ale nie było przede wszystkim placów zabaw, nie było czegoś takiego miejsca na osiedlach, nie myślało się wtedy o nas jako o dzieciakach, bo ja jestem jeszcze trochę starszy, więc jeszcze pamiętam te bardziej zgrzebne czasy, Zagomułki, gdzie nic nie było. Nic, naprawdę nic nie było. No były do wyobraźni drewniane klocki, tylko takie w piramidkę ustawiane. No trzepak to był taki dom kultury. Huśtawki, dwie huśtawki, w tym jedna złamana. No.
Tak, dokładnie.
Albo ja pamiętam, jak zajęta mój wujek, przez tych, co się tanim winem raczej.
Tak, mój wujek wycinał nam z drewna karabiny maszynowe, żebyśmy mogli sobie postrzelać.
O, i właśnie, żeby wyciął motylka, a tu karabiny maszynowe.
Tak. No. Ja akurat bardziej wolałam bawić się z chłopcami niż z dziewczynkami. Tam akurat lalki mnie nie interesowały. Ale to właśnie jakby... I teraz patrząc na te opisy, które są, tak? Na przykład na Facebooku czy portalach społecznościowych, to my traktujemy to jako piękne dzieciństwo, bo dzięki temu, pomimo tego, że nie mieliśmy zabawek, to dzięki temu mieliśmy czas dla siebie, byliśmy twórczy, budowaliśmy relacje, my się dalej znamy, my się dalej przyjaźnimy w jakiś tam sposób, tak? I jakby... I to dla mnie jest właśnie ta transformacja, która przychodzi albo pod wpływem tego, że coś tworzymy, albo pod wpływem wieku, bo mamy taką, a nie inną refleksję. I właściwie... Kiedy te trudne... Dla mnie właśnie spektakl jest takim ukłonem trochę, że kiedy te trudne rzeczy zaczynają rezonować bielą, tak? Czyli już nie ma tego, czy jest coś czerwone, fioletowe, czyli ja mówię o emocjach też w pewnym sensie, tak? Że jakieś jest, tylko już jest białe, czyli zawiera tak naprawdę wszystkie kolory i dzięki temu stwarza tą biel.
Ale ten czas przeszły, o którym mówisz, to jest też uśmiech do dzieciństwa, uśmiech do tych takich czasów niepokornych, ale jednocześnie nieobowiązkowych, gdzie nas tak naprawdę nic nie zajmowało, poza tym, czy pójdziemy popstrykać w kapsle, czy zagramy w podchody, czy pójdziemy do trzepaka, bo nie mieliśmy takich obowiązków, które by nas determinowały, które by... To jest też spojrzenie wstecz do tych czasów, które... inne były przede wszystkim, takie beztroskie, no, bo to tak było, no.
Ja myślę, no,
bawimy
tak,
się w czterech pancernych czy wanie z zielonego wzgórza, no,
tak, oczywiście,
do wyboru,
oczywiście.
Do koloru. Łapiemy chrabąsze, wsadzamy do pudełka i bzykają, mamy radyjko czy nie. No. No ale tak. No,
tak jest, tylko że właśnie ja w spektaklu bardziej nie odnoszę się do dzieciństwa jako tego czasu, tylko bardziej do tego, co nas uwiera i co my bardzo często traktujemy jako właśnie ten negatyw. Póki nie zaczniemy patrzeć na to z innej perspektywy. I to jakby sposób na to jest inny, różny, tak? Ktoś właśnie to robi poprzez sztukę, ktoś robi to poprzez medytację, albo po prostu to przychodzi pewnego dnia i widzimy naszą przeszłość zupełnie inaczej.
Uczymy się żyć z naszymi słabościami po prostu.
Tak.
No zobaczymy.
Ale nawet nie, właśnie nie, tu nie.
Bo
to
słowo
nie,
słabość chyba, nie, też nie
właśnie
bardzo.
Dla mnie to nie jest tak, że
no
uczymy
się żyć... No to
swoimi
takimi wadami, no.
Nie uczymy się żyć ze słabościami, tylko że one zaczynają być właśnie naszą siłą. Bo jakby tak wracając do
to
mojego
to
życiorysu.
Wyszło, no.
Nie na to samo, bo jakby to nie jest tylko kwestia akceptacji, bo jeśli ja na przykład myślę sobie tak, no nie skończyłam szkoły baletowej i to sobie, ktoś może powiedzieć, ups. Ale ja sobie myślę, okej, ale ja dzięki temu mam zdrowy stawy, kręgosłup, mogłam podróżować na przykład, tak? Mogłam wiele rzeczy zrobić dzięki temu, że nie byłam w tej szkole baletowej. Więc jakby to nie jest akceptacja na poziomie zero, tylko na poziomie plus, co ja dzięki temu miałam. Że mi się nie udało.
Okej, ale przez uczymy się żyć, ja też nie mówię, że to jest tylko zaakceptowanie swoich słabości. Okay, nie,
dobrze.
To jest też oswojenie ich i przeniesienie w inne wartości po prostu, znalezienia czegoś innego. No.
Dobrze.
Szukałam w pamięci jakiejś piosenki Młynarskiego, która by mi do tego wszystkiego pasowała i ciągle mi się tylko Balladyna przypominała z tymi nożami. Co to, pamiętasz?
Tak, oczywiście, no
Balladyna
wymówiła,
a Alina na to dwa, nie?
Bo uczciwemu potrzebne dwa.
Tak. I to jest ten biały rezonans, ja już po polsku powiem, tak to rozumiem, mniej więcej. A później będzie przenikanie strategia. Drzewa wrastają w beton, ciało akceptuje implanty, umysł funkcjonuje w rzeczywistości realnej i wirtualnej. konkret staje się abstrakcją, a chaos spokojem. To przeczytałam z zapowiedzi spektaklu. Przenikanie, strategia, Anna Haracz i Iwona Olszowska. Tak mi się trochę z tym Patyczakiem i Izydorem kojarzy i z tym wszystkim, jak to się te formy
trochę
przenikają.
Tak będzie. Trochę tak będzie, dlatego że po pierwsze, Iwona Olszowska jest dosyć specyficzną tancerką, która jest taka bardzo zakorzeniona w naturze i w swoim ciele. Jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, fizjologiczna w takim bardzo dobrym znaczeniu. A też jest osobą bardzo duchową. I jakby to połączenie trochę mojego takiego filozofowania i jej takiej, bycia bardzo sensualną osobą, spowoduje coś takiego, gdzie chcemy spotkać takie światy, które i tak się przenikają, z którymi musimy się zmierzać jakby na co dzień, ale tak właśnie też na zasadzie tutaj zastanawiania się, na ile jest to konflikt, który nas ogranicza, a na ile jest to konflikt, który coś tworzy. Mhm. I to jest takie połączenie trochę świata naturalnego z tym, który stworzył człowiek, czyli od logiki po chaos, który może niekoniecznie być takim chaosem negatywnym, tylko trochę innym wymiarem harmonii. Mhm. To taki bardzo wizualny będzie też spektakl i przestrzenny, bo będą też wizualizacje, które robi Natalia Osuch. Też będzie bardzo taka przestrzenna muzyka Marcina Janusa, więc to będzie taki bardziej plastyczno-ruchowo-muzyczny obraz pewnej rzeczywistości takiej, tak.
Nie zwłaszcza to drzewo wrastające w beton jakoś przemawia do wyobraźni. Ciągle mam do czynienia z taką przyrodą, która działa, rośnie, żyje pomimo.
Radzi sobie pomimo tego,
tak, że z podkładów kolejowych wyrastają kwiatki i kwitną. Z jakichś ułomków murów wyrastają drzewa i żyją. Kiedy jadę i widzę drzewa zaatakowane przez jakieś pasożyty, prawda, pożółkłe liście, myślę, za mojej młodości to tak nie bywało, klony to były klony, kasztanowce, teraz to wszystko zniszczone, zepsute, chore. A potem myślę sobie, przecież to też jest życie. Mhm. To znaczy to, co na tych drzewach jest, to jest po prostu inne. My to postrzegamy jako zepsute, szare, burę, niedobre, natomiast tak naprawdę jest to nowa forma życia,
Tak.
Trochę destrukcyjne, ale sami żeśmy się do
ale
tego przyczynili.
Ale nie, dla tych, co na tych liściach się rozwijają, dla nich to jest fajne, nie?
No tak, ale gdybyśmy mieli stracić kasztanowce wszystkie, to tak trochę matury by nie wyszły wtedy.
Nie jestem przeciwko kasztanowcom, tylko za przenikaniem, za akceptacją tego, że się różne rzeczy mieszają po prostu, przenikają.
Tak, ja myślę też, że to jest kwestia balansu, tak? Pomiędzy właśnie tym, co daje człowiek w technologiczno-cywilizacyjnym jakby pojęciu, a tym, co daje nam natura. I myślę, że to, z czym my się nie zgadzamy bardzo często, takie, powiedzmy, osoby wrażliwe, to, że tego balansu bardzo często w wielu miejscach nie ma na Ziemi. I jakby, bo mi nie przeszkadza to, że drzewa wrastają w beton, czy na przykład ciało właśnie przyjmuje implanty, bo jest to też wynik naszej wiedzy i tego, że dzięki temu też możemy żyć i funkcjonować, tak? Wiele żyć zostało uratowanych dzięki temu. Mm-hmm. Natomiast dla mnie ważne jest to, czy jest w tym wszystkim balans, czy jest jakiś rodzaj harmonii i czy my tak naprawdę zgadzamy się na to i robimy to świadomie. To jest takie, może ostatnio takie słowo już dosyć wyświechtane, ale to jest chyba tak. Chodzi o tę pewną świadomość.
Jeszcze jedna rzecz na słowo, wracając do tych naszych podwórek, do tego, co się kiedyś robiło na osiedlach, że najpierw się nie patrzyło się na to, którędy ludzie chodzą, tylko się robiło ścieżki.
Tak.
A ludzie i tak chodzili własnymi drogami. Ścieżka. Zamiast spojrzeć, gdzie ludzie pójdą i tam zrobić ścieżkę.
Tak się robi. No. Oba spektakle produkuje, tak, pani Maria Muskat?
Tak. Ja pozwolę sobie tutaj, widzę też, że czas tam się kończy, a jeśli chodzi o produkcję, to tak to u nas wygląda, że spektakl Przenikanie, jakby idąc od listopada, który jest tak naprawdę dla mnie takim już na tym etapie ukoronowaniem bardzo wielu działań, też współpracy z Anią, która nam się zaczęła chyba 2 lata temu, nie Anią? Jest to piękne miejsce, Teatr Szekspirowski, też mamy stypendium Miasta Gdańska, Iwona Olszowska, która jest też doskonałą artystką, ale też jest tak, że po prostu potrzebujemy środków, tak?
Mm-hmm.
No, faktycznie.
Więc tutaj moment rzeczywistości.
No właśnie, moment rzeczywistości, tak?
Coś ma przeniknąć do was, tak?
Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. Dlatego uruchomiliśmy taką kampanię na portalu Polak Potrafi, który też jakby przysłużył się do tego, że wiele fajnych rzeczy się zadziało. Między innymi płyta zespołu, teraz nie wiem, czy mogę powiedzieć w kontekście kanap i telefonu, czy mogę powiedzieć nazwę.
Zespołu chyba tak.
Ale no rzeczywiście ciekawe inicjatywy miały szansę zaistnieć i no tak myślę, że to nam też, znaczy jestem pewna, że nam też się uda. Potrzebujemy 11 500 zł. To nam starczy na takie podstawowe koszty. I no, ta kampania póki co od 4 dni trwa i no, jest wszędzie, tak? Widzę, jak bardzo, bardzo ten temat łapie i jak ludzie się temu przyglądają i też jak to po prostu jest dzielone, tak? I to są takie teraz działania, powiedzmy, trudne i które są wyzwaniem i też, tak jak pani powiedziała, tak, że to musimy się przeniknąć z tą kwestią gdzieś na stronę praktyczną, ale też już ten sam temat jakby spektaklu, który jest jakby też na poziomie abstrakcji, też dla bardzo taką wrażliwą tematyką, to jednak widzę, że przemawia do ludzi też no właśnie na tej zasadzie, że oni są gotowi pomóc nam zebrać środki.
No bo
tak?
to nie jest artystyczny, tak, ale jednak tak, współtworzenie tak, tego spektaklu.
Tak, to jest współtworzenie, bo jakby bardzo często jakby widzowie, czy osoby, które wspierają finansowo nasze działania, jakby nie odbierają tego jako bardzo, bardzo poważne wsparcie, tak? Bo my nie robimy tego dla siebie. To znaczy, oczywiście, że robimy to z wewnętrznej potrzeby, ale ja nie zatańczę spektaklu, tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ jakby no 50%, co najmniej 50% pewnego rodzaju tak zwanej przyjemności zostanie mi odebrana, tak? Bo ja oczywiście mam przyjemność z tego, co robię, natomiast to, czy znajdzie się odbiorca, jest dla twórcy bardzo ważne. Bo wtedy go w pewnym sensie, nawet nie chodzi o utwierdzanie, tak? Jakby takie uwartościowanie, ale to znaczy, że jeśli ja nadałam komunikat i jest odbiorca, to znaczy, że odbył się ten proces komunikacji, mm-hmm, i on się dopełnił. Dlatego wszelkiego rodzaju wsparcie takie właśnie, czy finansowe, czy poprzez obecność, czy nawet jak w przypadku Białego Rezonansu, ja poprosiłam znajomych, bo potrzebuję bardzo dużo białych serwetek dzierganych na szydełku, więc one teraz zaczynają do mnie
Poczta Polska. Szukać i dziergać.
Tak. Więc na przykład tego bardzo potrzebuję. Czy potrzebuję też dużo piór i też mam parę osób, które zbierają pióra dla mnie. Ja bym nie miała na to czasu, żeby to robić, tak? Więc to jest bardzo istotne, żeby po prostu nas wspierać. Właśnie pomimo.
Być mecenasem.
Być mecenasem. Dokładnie. Tak, dokładnie. Mecenasem w jakiejkolwiek formie.
Też właśnie ta nasza akcja się nazywa Zostań mecenasem sztuki, tak? Bo to są drobne, mogą być kropelki, które też dadzą możliwość ludziom właśnie bycia mecenasem sztuki, więc akcja się nazywa Zostań mecenasem sztuki i wszystkie informacje na ten temat można znaleźć albo na naszej stronie www.bodyspacefestival.com lub też na naszym fanpage'u Bodyspace. I też jest właśnie ta akcja Zostań mecenasem sztuki. Ona na pewno jest w wielu miejscach do znalezienia na Facebooku, tak?
I na Polak Potrafi jest.
No tak, i na Polak Potrafi.
Też można znaleźć, jest przenikanie premiera, też można to znaleźć.
Mhm. Czyli róbmy swoje, cytując dzisiejszego mistrza, ale tak razem i przenikajmy się nawzajem. Także z artystami. Serdecznie zapraszamy na obie premiery, Biały Rezonans i Przenikanie Strategia, na festiwal trzeci już twórczości młynarskiego, Polska Filharmonia Bałtycka, sobota, niedziela. No i do słuchania, a potem czytania w całości już powieści Marka Szalszy Schyłek szatranku. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Marek Szalsza, Agnieszka Labęc, Maria Muskat, Anna Haracz, Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i Małgorzata Ławnicka. Krystyna Stańko zaraz zagra to, co będzie chciała po serwisie, a my znowu Młynarskiego, dobrze? Poprosimy.
Zaśnij mnie. dzieciństwo, jak spać się.